Jeszcze króciutko, pomódlmy się. Kochany Ojcze, chcemy Cię prosić, byś otwierał przed nami Twoje Słowo, byś dał nam uszy do słuchania i łaskę przyjęcia Twego Słowa, aby ono mieszkało w nas, skutecznie w nas działało, przemieniało nas, uzdalniało nas do pełnienia Twojej doskonałej woli, w mocy Twego Ducha Świętego, którego nam dałeś. Prosimy przez imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen. W naszej podróży przez Biblię dotarliśmy do Księgi Jozuego. Za nami pięcioksiąg Mojżesza, Tora, prawo, fundamenty wiary. Pierwszych pięć ksiąg dla Żydów stanowi fundament wiary. Tam jest doktryna ich wiary, główne prawdy, które co roku czytają, powtarzają, uczą się na pamięć. Teraz przechodzimy do tego, jak to wygląda w praktyce. Oczywiście już w tych księgach mojżeszowych, które tak naprawdę stanowią jedną księgę, widzimy już pewne aspekty praktykowania tej wiary i widzimy problemy, które się pojawiają na tej drodze praktyki wiary. Natomiast jako, że rozpoczynamy kolejną księgę, widzimy, że jest tutaj przełożenie tego, co Bóg mówi do swojego ludu, na to, jak ten lud jest w stanie, czy nie jest w stanie tego wprowadzić w życie. A więc ta księga pokazuje nam pierwsze kroki na drodze wiary. W hebrajskim kanonie jest to pierwsza księga prorocka. Te pierwsze księgi, następujące po pierwszych pięciu księgach mojżeszowych, w hebrajskim kanonie uznawane są za księgi proroków wczesnych. Później mamy księgi późniejszych proroków w hebrajskim kanonie, a na końcu mamy różne inne księgi, pozostałe pisma. Także nasz kanon chrześcijański nieco się różni. Chrześcijanie generalnie traktują te księgi od księgi Jozuego aż po księgę Nehemiasza jako księgi historyczne, w których mamy historię narodu wybranego. Księga Jozuego jest księgą podboju Kanaanu, ziemi obiecanej. Opisuje ona nam, jak przez swojego wiernego sługę Jozuego Bóg wprowadza swój wybrany lud do ziemi, którą obiecał im na własność. W wielkim skrócie Księga Jozuego opisuje początek wypełniania przez Boga obietnicy danej Abrahamowi 400 lat wcześniej. Gdy Bóg powoływał Abrahama, pamiętacie, dał mu obietnicę, że ta ziemia, do której go zaprowadzi, będzie własnością jego potomstwa. W 12 rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, księgi Rodzaju, w 7 wierszu znajdujemy tę obietnicę, którą Bóg daje Abrahamowi, kiedy przybywa do tej ziemi jako obcy przybysz. I Bóg mówi: Twemu potomstwu dam tę ziemię w posiadłość. Patrząc na tę księgę, możemy powiedzieć, że dzieli się ona na dwie części. W pierwszej części mamy to, w jaki sposób Bóg im dał tą ziemię, w jaki sposób oni ją zdobyli. A druga część tej księgi pokazuje nam, kto co dostał, jak tą ziemię Bóg między nich rozdzielił. W 21 rozdziale tej księgi, od 43 wiersza, Czytamy, że Jahwe dał Izraelowi całą ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. A więc tutaj mamy odniesienie do Abrahama. I posiedli ją i mieszkali w niej. Dał im Jahwe także odpoczynek ze wszystkich stron, jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi nikt spośród wszystkich ich wrogów. Wszystkich ich wrogów wydał Jahwe w ich ręce. Nie zawiodło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów, które Jahwe obiecał domowi Izraela. Wszystko się wypełniło. A więc tutaj widzimy Bożą stronę tego, o czym czytamy w tej księdze. Bóg wypełnił swoje obietnice. To, co im przyobiecał, tego dokonał. Jednak zajęcie tej ziemi wiązało się z toczeniem wielu bitew. A więc to nie było tak, że Bóg im dał tę ziemię i oni z rękami w kieszeniach weszli do tej ziemi i wszystko na nich czekało. Nie. Bóg im dał tę ziemię, ale oni musieli walczyć o nią. Jakże to jest, że Bóg coś daje, a jednocześnie trzeba się napocić i nawysilać, i namęczyć, i nawalczyć, żeby to wziąć. To, co Sławek na początku dzisiaj mówił. Z jednej strony jest wielka Boża łaska, która mówi, przyjdźcie i bierzcie, darmo. A z drugiej strony to wzięcie tej łaski i doświadczenie tej łaski wiąże się z odrzuceniem wszystkiego, co sprzeciwia się tej łasce, co sprzeciwia się drodze tej łaski. Walki z tym wszystkim w nas i wokół nas, co próbuje nas od tej drogi łaski odciągnąć, zwieść. Tak i tutaj, w tej historii, widzimy Boga, który wypełnia swoje obietnice i daje swojemu ludowi tę ziemię w posiadanie. Ale oni muszą toczyć bitwy. Dlatego Kanaan nie jest obrazem nieba, jak to niektórzy czasami mówią, że jak przejdziemy rzekę Jordan, to przechodzimy rzekę śmierci i wchodzimy do nieba. Tak nawet śpiewamy w niektórych naszych piosenkach. Tutaj raczej nie, ale znam takie piosenki, w których tak się śpiewa. I jako piosenki jest to ok, chociaż nie jest to dokładnie to, co jest. Także zawsze mam pewien dylemat w śpiewaniu takich piosenek, które nie są ściśle zgodne z tym, co czytamy w Słowie Bożym. W niebie już nie będzie obwarowanych miast, które trzeba zdobywać. Nie będzie olbrzymów, z którymi trzeba walczyć. W niebie będzie odpoczynek, radość, świętowanie. A tutaj mamy ziemię obiecaną, którą trzeba zdobyć krwią, wysiłkiem, zmaganiem. A więc jest to obraz naszego chrześcijańskiego życia, tutaj, teraz, a nie obraz nieba w przyszłości. Widzimy, że Izraelici wchodzą w centralną część Kanaanu. Przekraczają Jordan naprzeciwko Jerycha, i wchodzą do Jerycha, które się znajduje w centralnej części Kanaanu. Zdobywają tą część, następnie udają się na południe i tam walczą, i tam zdobywają kolejne miasta, a później idą na północ i zdobywają północną część ziemi obiecanej. Ich militarne sukcesy, które zapewniły im kontrolę nad większością Kanaanu, były z jednej strony właśnie dziełem samego Boga, z drugiej wiązały się z ich aktywnym zaangażowaniem w walkę, zmaganie i ponoszone ofiary. I to wydaje się być głównym przesłaniem tej księgi. Boża wierność i Boża moc w realizacji Jego obietnic i odpowiedzialność człowieka w posłusznym poddaniu się Bogu i wypełnianiu Jego poleceń. Polecam tę księgę wszystkim młodym wierzącym, ale nie tylko. I nam starym też się przyda. Przeczytajmy kilka pierwszych wierszy z tej księgi. Po śmierci Mojżesza, sługi Jahwe, powiedział Jahwe do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wyobrażacie sobie odpowiedzialność, jaka ciążyła na barkach Jozuego po śmierci takiego przywódcy jak Mojżesz? Najpokorniejszego wśród ludzi? Człowieka, którego wyciągnięcie ręki sprowadzało plagi, otwierało morze? Toż to tytan. Mojżesz jest tytanem wiary. Człowiekiem, który dźwigał cały ten lud nieposłuszny, twardego karku. Prowadził ich. Posłuszny Bogu. Rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. Ale Mojżesz umiera. Mojżesz dochodzi do kresu swych dni i wiemy, że za jedno jego nieposłuszeństwo, poważne nieposłuszeństwo, Bóg nie pozwala mu wejść do tej ziemi. Na Jozuego zostaje złożona ta odpowiedzialność, by teraz poprowadzić lud dalej. Mojżesz, Bóg mówi, mój sługa umarł. Koniec, skończył się ten rozdział. Teraz jest nowy rozdział, więc Bóg do niego mówi, teraz więc ty wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą daję im, synom Izraela. Każde miejsce, po którym będzie stąpać wasza noga, dałem wam, jak obiecałem Mojżeszowi, od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Tak będzie wyglądała wasza granica. Czyli Bóg dokładnie rysuje tą ziemię przed nim i mówi, ruszaj. Mówi, dałem, daję, przepraw się, ruszaj. Nikt nie ostoi się przed Tobą po wszystkie dni Twojego życia. Tak, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Co za piękna obietnica. Czy chcielibyśmy, żeby Bóg tak do nas powiedział? Tak, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Ale my mamy lepszą obietnicę, bracia, siostry. My mamy przymierze oparte na lepszych obietnicach. Jezus Chrystus, Boży Syn, nie tylko jest z nami, ale jest w nas przez swojego Świętego Ducha. Jeśli my jesteśmy z Nim, jeśli my oddaliśmy Jemu nasze życie, jeśli my podporządkowaliśmy się Mu, tak jak Jozue musiał się Jemu podporządkować, tak jak Mojżesz musiał się podporządkować, kiedy Bóg wezwał go przy krzewie gorejącym. I Mojżesz na boso musiał tam stać przed Bogiem na tej świętej ziemi. I Bóg mówi, oto cię posyłam, a Mojżesz, nie, ja nie, ja się nie nadaję, ja weź kogoś innego. A Bóg mówi, ty pójdziesz i ty tego dokonasz. I tak samo Jozue, tutaj stoi słaby człowiek, tak jak my, bracia, siostry, słabi ludzie. Ale jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, Boże Słowo mówi. jeśli mieszka w nas Duch, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, jaki wróg się przed nami ostoi? Jaki grzech może się ostać w naszym życiu? Jaka nieprawość ma panować nad nami, jeśli Bóg z nami, w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym? Bóg mówi do niego: jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Brzmi znajomo? Powinno. W liście do Hebrajczyków mamy te same słowa skierowane do Kościoła. Ten sam wierny Bóg mówi do nas: nie zostawię cię, nie opuszczę, nie bój się. Wzmocnij się i bądź mężny, co oznacza nie trzęść portkami. Bądź odważny. To dzieło jest przerażające. Giganci, wielkie miasta, dzikie ludy, pełne grzechu, nieprawości, skorumpowane, gotowe rozszarpać na strzępy, ale Bóg mówi: nie bój się, bądź odważny, bądź mężny. Ty bowiem dasz temu ludowi w dziedzictwo ziemię. Widzicie to? Bóg mówi: dałem, a teraz mówi do niego: ty dasz. Z jednej strony to Bóg daje, a z drugiej mówi do Jozuego: ty dasz temu ludowi w dziedzictwo ziemię, którą ja przysiągłem dać ich ojcom. To są cały czas te dwie rzeczy. Ja daję, ale ty też masz w tym udział. Ty musisz współdziałać. Tylko bądź mocny, bądź mężny, abyś pilnował wypełniania wszystkiego według prawa, które nakazał ci Mojżesz, mój sługa. A więc Bóg odwołuje go do fundamentów. Mówi: Mojżesz położył fundament, a teraz ty stój mocno na tym fundamencie prawa. Trzymaj się tego prawa, czytaj to prawo, rozmyślaj o nim, trwaj w prawie, trwaj na fundamencie prawdy. Nie odstępuj od niego, mówi, ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz. Czyli Bóg uwarunkowuje swoją obecność, swoje błogosławieństwo jego posłuszeństwem, jego trzymaniem się fundamentu, którego nikt inny nie może założyć już. Fundament został założony przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, i Jozue ma na tym fundamencie mocno stać i nie odstępować ani na prawo, ani na lewo, jeśli chce, żeby mu się dobrze wiodło. Mówi: niech ta księga prawa nie oddala się od twoich ust. Ciekawe. Nie tylko od myśli, ale od ust. Nie tylko czytaj Biblię po cichu, ale czytaj ją na głos. Niech ta księga się nie oddala od twoich ust. Czytaj ją. Wypowiadaj te słowa. To pomoże ci lepiej się jej trzymać, niż ty tylko umysłowo czytasz. Nie mówię, że nie można nigdy po cichu czytać. Są miejsca, gdzie lepiej po cichu czytać. Są ludzie na tej ziemi dzisiaj żyjący w miejscach, gdzie nie jest możliwe otwarcie publicznie Biblii. Wiemy o tym. Więc oni mogą tylko w sercach to słowo przechowywać. Ale widzimy, że bardzo często Bóg mówi o tym, że to słowo ma być w sercu i na naszych ustach. Mamy wypowiadać te słowa. To są słowa życia, słowa mocy, słowa błogosławieństwa. Dlatego Bóg mówi do niego: niech ta księga nie oddala się od twoich ust. To znaczy też, że mów innym, tak, o tym. Mów swoim dzieciom, mów swoim bliskim, mów ludziom wokół o tym prawie, które Bóg nadał. Nauczaj tego prawa innych. Niech ta księga prawa nie oddala się od twoich ust. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełniania wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy i tylko wtedy. Wtedy poszczęści się twojej drodze i będzie ci się wiodło. To jest prawdziwa Ewangelia sukcesu. Jeśli chcesz sukcesu w swoim życiu, chcesz, żeby ci się dobrze wiodło, to trzymaj się tego, co Bóg powiedział. A wtedy będzie się wiodło dobrze twojej duszy. Wtedy będziesz żył obfitym życiem. I Bóg mówi: nie lękaj się, nie daj się przerazić. gdyż ja, Jahwe, Twój Bóg, jestem z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Jeśli Bóg z nami, apostoł Paweł pyta, któż przeciwko nam? Zastępy piekła? Szatan? Demony? Ludzie tego świata? Cóż mogą nam uczynić? Tylko to, na co Bóg pozwoli. Nic więcej. Jeśli Bóg z nami, jesteśmy po stronie większości, choćbyśmy byli sami. A więc widzimy, że z jednej strony Bóg daje Izraelowi tą ziemię. Z drugiej strony to Izrael musi ją objąć w posiadanie, zmagając się z wrogami i licznymi przeciwnościami. Podobnie jak i w naszym obejmowaniu w posiadanie bogactwa Chrystusowego. Z jednej strony Jezus już wszystkiego dokonał i zapewnił nam dostęp do Bożej łaski przez wiarę. Jezus już pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał szatana i zwyciężył ten świat. Świat, który jest wrogi Bogu. O tym świecie mówimy. Nie o tym pięknym, stworzonym świecie, ale o tym systemie tego świata, który kłamie, który jest wrogi Bogu. I Jezus oferuje nam swoje zwycięstwo nad tymi wszystkimi pokonanymi wrogami. Z drugiej strony Jezus wzywa nas do naśladowania Go, do, jak to ujmuje, brania na siebie codziennie naszego krzyża, co znaczy uśmiercania naszych grzesznych pragnień, walki z pożądliwościami naszego ciała, z grzesznymi pokusami tego upadłego świata, z niewidzialnymi mocami ciemności, które toczą bój z naszą duszą, walczą nasze życie. Jeśli chcemy dochodzić do chrześcijańskiej dojrzałości, to musimy toczyć liczne walki i zmagania z grzechem, z szatanem i jego zastępami nieczystych, zwodniczych duchów i opierać się presji tego świata, który chce nas wtłoczyć w swój sposób myślenia i postępowania. To zmaganie jest przedmiotem pierwszych 12 rozdziałów Księgi Jozuego. I naprawdę chciałbym z wami przejść rozdział po rozdziale każdą z tych historii. One są tak bogate, one są tak obrazowe, może Bóg nam da kiedyś, że weźmiemy się za tą księgę rozdział po rozdziale i wtedy będziemy mogli przyjrzeć się tym zasadom toczenia Bożej zwycięskiej walki. Na razie niestety musimy poprzestać tylko na tym ogólnym oglądzie tej księgi. Druga część tej księgi, czyli rozdziały od 13 do 21, zawiera właśnie ten szczegółowy zarys podziału i przydziału zdobytej ziemi między 12 plemion Izraela. I myślę, że dla nas to są najciekawsze rozdziały z tej księgi. Nie wiem jak wy, ale ja się męczę czytając tego typu miejsca, nawet z mapą przed oczyma. Jest wyzwanie, by przebrnąć przez te rozdziały, gdzie tam mamy te różne miejsca, gdzie te granice są dla tych plemion. Jaki z tego mam duchowy pożytek wynieść? Czym tutaj się nakarmić? W takich przypadkach, gdy dochodzimy do takich miejsc, które zawierają wiele takich, wydaje się, suchych szczegółów, jakichś takich nieduchowych treści, musimy zawsze spojrzeć szerzej. Starać się zastanowić, po co w ogóle Bóg to dał, o co w tym chodzi, jaki jest sens przekazu czegoś takiego dla wszystkich pokoleń po wszystkie wieki. Jakiś jest, prawda? Bo przecież Bóg nie traci ani litery w swoim słowie, nie napisał niczego, nie kazał napisać niczego bez sensu, bez jakiegoś celu. A więc musimy starać się na to jakoś tak szerzej spojrzeć, nie potknąć się o te szczegóły, nie zamęczyć się na tych szczególikach i tam gdzieś doszukiwać jakichś duchowych treści na siłę, ale raczej spróbować na to szerzej spojrzeć. A więc po pierwsze, historycznie rzecz biorąc, ten zapis miał wielkie znaczenie dla Izraelitów tamtych czasów i w kolejnych pokoleniach. Sam Bóg wyznaczył im działki do mieszkania, ich granice, gdzie chciałby żyli i mu służyli. Wyobraźcie sobie, że Bóg dzisiaj wyznacza każdemu z nas działkę, na której chce, żebyśmy mieszkali. Bylibyśmy tym zainteresowani? Chcielibyśmy znać jej dokładne granice? Czy robiłoby to nam jakąś różnicę, gdyby Bóg powiedział, masz 100 metrów kwadratowych i to jest cała twoja działka? Albo masz 1000 metrów kwadratowych, albo masz 100 hektarów. Myślę, że gdyby Bóg każdemu z nas dał taki zapis hipoteczny naszej własności na tej ziemi, to z pewnością byśmy wielokrotnie go czytali i dołożyli wszelkich starań, żeby dokładnie wytyczyć granice naszych ziemskich posiadłości. I dokładnie tak samo ważny był ten zapis w Księdze Jozuego dla jemu współczesnych, jak i potomnych plemion Izraela. Ponadto dzisiaj na podstawie odkryć archeologicznych możemy potwierdzić lokalizację i historyczność posiadanych przez nas w Biblii zapisów. To jest niesamowite. Nie ma drugiej takiej księgi religijnej, która by odnosiła się do faktycznych, historycznych, geograficznych miejsc. To nie jest jakaś bajka, to nie jest jakaś Bhagavad Gita, gdzie macie jakieś dziwne kraje, dziwne stworzenia, dziwne postacie, które nie mają żadnego odniesienia do historii. My mamy do czynienia z księgą, która ma swoje mocne oparcie w historii, w archeologii. To nie są jakieś bajki, to są rzeczywiste miejsca, to są rzeczywiste wydarzenia, o których czytamy w Bożej Księdze. Szukając duchowego odniesienia do nas samych, myślę, że możemy zobaczyć w tych rozdziałach Bożą ekonomię podziału Jego bogactwa w Jego Królestwie. Co to znaczy? Izrael jest obrazem Kościoła. Kanaan jest obrazem naszej ziemi obiecanej, czyli tego, co Bóg nam obiecał tutaj, teraz, w Chrystusie. Mówi nam w liście do Efezjan, że obdarzył nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. A więc z jednej strony mamy całe to bogactwo Chrystusa, które jest ogromne, w którym jest, czytamy, pełnia, jest wszystko, tam niczego nie brak. I każdy z nas z jednej strony indywidualnie ma dorastać do pełni wymiarów Chrystusa we wszelkim poznaniu i duchowym doświadczeniu. Z drugiej strony to wszelkie duchowe bogactwo niebios jest udziałem całego Kościoła. Nie tylko jednostek, ale Bóg objawia swoją różnorodną mądrość w Kościele, w całym ciele Chrystusa. A więc w tej obfitości i bogactwie Chrystusa jest szczególne miejsce dla każdego z nas. Jakaś cząstka, którą Bóg w szczególny sposób powierza nam. Jakieś szczególne zadania, które daje jednemu, a drugiemu daje jakieś inne. Więc z jednej strony mamy wszyscy wzrastać w Chrystusie i w podobieństwie do Chrystusa, ale w tym wzrastaniu w Chrystusa nie jesteśmy tacy sami. Nie jesteśmy jakimś monolitem, nie jesteśmy duplikatami jedni drugich, ale jesteśmy różni. I Bóg w różny sposób działa w naszym życiu, w różny sposób też objawia się w Kościele przez naszą różnorodną posługę różnym z nas wyznaczył różne miejsca, różne zadania i do tego obdarował nas różnymi darami. A więc z jednej strony mamy niezasłużony Boży dar łaski, z drugiej strony to się wiąże z wezwaniem nas do naszej gorliwej, wiernej służby w używaniu tego, co Bóg nam dał. To jest, wierzę, obrazowy przedmiot nauczania tej księgi od 13 do 21 rozdziału. W ostatnich rozdziałach księgi Jozuego znajdujemy końcowe przemowy Jozuego do nowego pokolenia, przed którym stoi zadanie utrzymania i ochrony ziemi obiecanej. To nie jest tak, że Bóg im dał tę ziemię bezwarunkowo i mówi: teraz nie wiadomo, jak tam będziecie żyli, jak będziecie o nią dbali, jak będziecie postępowali, to jest wasze na wieki wieków, amen. Nic z tego. Bóg mówi: wypędzam przed wami te wszystkie ludy, dlatego że one są totalnie skorumpowane. Zło osiągnęło tam taki poziom, że to się nie nadaje do reformy. To trzeba unicestwić. I dlatego Bóg mówi, ze względu na ich nieprawość i ze względu na moją wierność, Bóg mówi: wprowadzam was do tej ziemi. Ale mówi teraz do nich: wy musicie teraz się dobrze zachowywać w tej ziemi. Wy musicie teraz być wierni mi, jeśli chcecie zostać w tej ziemi. Wy musicie teraz przestrzegać moich przekazań i przykazań i nie zachowywać się jak te ludy, które przed wami wypędzam. Jeśli będziecie ich naśladować, jeśli będziecie tak jak oni postępować, to tak jak oni skończycie. A więc niektórzy mówią, że Pan Bóg jest stronniczy. W pewien sposób jest stronniczy. Bo wybrał Izraela spośród wszystkich narodów, aby byli jego szczególną własnością. Z drugiej strony wcale nie jest stronniczy. Czytamy w Nowym Testamencie, że podoba mu się w każdym narodzie, kto się go boi i kto postępuje sprawiedliwie. I do Izraela mówi: jeśli wy nie będziecie postępowali sprawiedliwie, to nie liczcie na to, że będziecie moim ludem i że teraz będziecie się odwoływali do mojej łaski, będziecie się odwoływali do mojego wybrania i powołania. Nie, mówi, jeśli nie będziecie postępować tak, jak wam nakazuję, to was wypędzę z tej ziemi. Ostatnio w Księdze Piątej Mojżeszowej, pamiętacie, czytaliśmy tą straszną listę przekleństw, które Bóg im zapowiedział za nieposłuszeństwo. A więc to wszystko jest przymierze. W przymierzu są dwie strony i są warunki przymierza. Bóg ze swej strony zobowiązuje się być wiernym w wypełnianiu warunków przymierza, które Jego dotyczą. Mówi: będę się o was troszczył, będę was chronił, będę was strzegł, będę was zaopatrywał, będę was błogosławił, że będziecie błogosławieni bardziej niż wszystkie inne narody. Ale teraz jest ich strona przymierza. I Bóg od nich oczekuje wierności, sprawiedliwości, miłości wzajemnej, świecenia przykładem dla innych narodów, byciem światłością wśród narodów. A więc Jozue w swych ostatnich słowach wzywa ich do wierności Bogu, aby byli mu wierni z całych serc i ze wszystkich swych sił. Księga Jozuego przedstawia więc historię Izraela od śmierci Mojżesza poprzez kilkuletni podbój ziemi obiecanej, około 7 lat, niektórzy bibliści dają więcej, 20 nawet, ale z tego, co tutaj się doczytałem w tej księdze w 16 rozdziale, raczej było to 7 lat potrzebowali na zajęcie tego, o czym mówi księga Jozuego. I na końcu mamy śmierć Jozuego, który właśnie przed swoją śmiercią jeszcze wzywa ich do wierności Bogu. Jest to bardzo bogata, bardzo barwna historia, pełna różnych wydarzeń, które w naszym naukowym wieku są poddawane ostrej krytyce i spotykają się z wielkim niedowiarstwem. Historia cudownego przekroczenia wód Jordanu, zawalenia się potężnych murów Jerycha, w których one były tak wielkie, że tam całe domy się w nich mieściły, całe domostwa. I teraz po 7 dniach krążenia i trąbienia całe mury padają. Kto w to dzisiaj chce wierzyć? To jeszcze nic. Potem dochodzi do wojny z królami, w czasie której Jozue modli się do Boga, by przedłużył dzień. I czytamy, zatrzymuje się słońce i księżyc. Tu mamy dopiero wyzwanie. Jak to zatrzymuje się słońce i księżyc? To musiałaby się Ziemia zatrzymać na swej orbicie. To przecież wszystko by z niej spadło. Ona pędzi z taką prędkością, jakby się zatrzymała nagle w jednej chwili na cały dzień, to wszystko by z niej wyleciało. Toż to niewyobrażalne rzeczy. Jak to wytłumaczyć? Jak to? To naukowo się nie da. A więc mamy poważne problemy w dzisiejszym naszym poznaniu naukowym i zrozumieniu tego, co ta księga mówi. Niektórzy tutaj oczywiście próbują to tam różnie tłumaczyć i wyjaśniać i odnajdywać jakieś może obrazowe rzeczy, czy no, silą się jak tylko mogą, żeby teraz dać odpór tym naukowym dociekaniom. A więc ludzie próbują przedstawiać różne logiczne, naukowe wyjaśnienia tych wydarzeń. Jednak charakterystyczną cechą cudów jest ich odmienność od naturalnego biegu rzeczy. To na tym właśnie polega cud. Jeśli coś da się wyjaśnić naukowo czy w inny sposób, to już nie jest cud. To po prostu jest pewne zjawisko, może rzadkie zjawisko, może niezwykłe zjawisko, ale to nie jest cud. Natomiast kiedy Biblia mówi o cudach Bożych, mówi o wydarzeniach, które nie mieszczą się w naturalnym biegu rzeczy. Są niewytłumaczalne i niepojęte. I albo wierzymy w Boga, który ma moc czynić cuda, albo nie wierzymy w cuda i musimy Biblię oczyścić z tych wszystkich mitów, które mówią o Jego cudach. I tak niektórzy chrześcijanie postępują, jeśli można nazwać ich dalej chrześcijanami. Którzy nawet nie umiem tego słowa powiedzieć, ale to takie jest takie naukowe pojęcie, że usuwają mity z Biblii. Pozbawiają jej mitów i zostaje im niewiele z tej Biblii, naprawdę. Bo Biblia jest pełna cudów. I Bóg jest Bogiem cudów, takim się nam objawia. I do mnie, do ciebie mówi, uwierz. Uwierz, że jestem Bogiem cudów, który mocą słowa powołuje do istnienia to, czego nie ma. I który ma moc uczynić wszystko z tym, co powołał do istnienia. Oczywiście na przestrzeni wieków działy się różne ciekawe rzeczy, które w jakiś sposób przypominają Boże cuda. Na przykład w lipcu 1927 roku zawalił się jeden z brzegów Jordanu i zatrzymał bieg tej rzeki na ponad 20 godzin. 22 godziny z hakiem. A więc coś takiego wydarzyło się w całkiem niedawnej historii. To samo miało miejsce, coś podobnego miało miejsce, ponieważ Jordan jest taki, wiecie, tam szczególnie w górnej części, bardzo taki kręty. Jak tam się jakiś brzeg zarwie, jak jest rzeka pełna, no to faktycznie zablokuje. I były takie wydarzenia w historii zanotowane. W XIX wieku nawet chyba 2 dni był Jordan zablokowany. Więc niektórzy mówią, no pewnie coś takiego się wydarzyło, nie? Akurat nie w tym momencie, jak oni tam, wiecie, weszli, kapłani wnieśli arkę, no i wtedy coś tam się zawaliło i... No, ludzie próbują, ale tak samo jak z Morzem Czerwonym, wiecie, próbują, nie? Że tak naprawdę to tam takie akurat nie płytkie miejsce było, nie? Oni tak, tam co prawda napisane, że suchą nogą przeszli, ale oni... no, stopy mieli trochę mokre, ale z suchą nogą. Ale potem co z tymi Egipcjanami, którzy się potopili w tej wodzie do kostek, nie? Cała armia, przecież Faraona tam poginęła, nie? Są różne ludzkie próby jakoś wyjaśnienia tych cudów, jakiegoś takiego znalezienia. Ostatnio nawet się dowiedziałem, że astronomowie, badając historię naszej Ziemi, faktycznie doszukali się braku tych 24 godzin w historii Ziemi. Brakuje tych 24 godzin. Więc są ciekawe rzeczy, które oni tam wynajdują i które nie wiedzą, jak wyjaśnić. I my gdzieś tutaj możemy się domyślać, że to ma odniesienie do tego, co Biblia mówi. Ale summa summarum, jeśli chcemy iść tą drogą, wiecie, naukowego poznania Boga i Jego działania, wcześniej czy później się zawiedziemy. Wcześniej czy później się wyłożymy na twarz. Jest wiele rzeczy, których nie będziemy w stanie wyjaśnić. I albo wierzymy w to, co Bóg mówi, albo po prostu no, wybieramy z Biblii i stajemy się jej krytykami, którzy mówią, to okej, to nie bardzo, to w ogóle nie ma mowy. Nie? Autor listu do Hebrajczyków mówi nam, że wiara jest przekonaniem o prawdziwości tego, czego nie widzimy. Wiara jest przekonaniem, że to istnieje. My tego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie tego dotknąć, zbadać, zmierzyć, ale wierzymy, że tak jest. Wierzymy, że jest Bóg, który jest wiecznym duchem. Wierzymy w duchowy świat, aniołów, demonów. Wierzymy w rzeczy niewidzialne. To jest, taka jest wiara. Dalej autor tego listu mówi, dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane Słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych, tak jak nam mówi nauka. Że była taka maleńka kropeczka, taka jak literka, jak kropeczka na tej stronie. I ona wybuchła, ta mała kropeczka, ta maleńka kropeczka materii i powstały planety I to wszystko tak się kręci, taka harmonia jest we wszechświecie. I to wszystko po prostu wybuchło z tej maleńkiej kropeczki. To jest, trzeba wielkiej wiary, żeby w coś takiego uwierzyć. W taką niedorzeczność, że wszystko, co istnieje, te galaktyki, ten ogromny wszechświat, którego umysł ludzki nie pojmuje, który ponoć się cały czas rozszerza od tego czasu, tego wybuchu, że to powstało z takiej maleńkiej kropeczki. Materii, która wybuchła. Skąd się ta kropeczka wzięła? Skąd się ta energia wzięła w tej kropeczce, żeby wybuchnąć i żeby powstały takie ogromne planety i słońca i gwiazdy i to wszystko? To trzeba też wiary. To nie jest tak, że tam nie ma wiary, tam jest wszystko dowiedzione. Tam jest tyle wiary, że ho, ho, to wszystko jest wiara. Albo wierzysz Bogu, albo wierzysz ludziom, którzy, jak wiecie, ciągle zmieniają swoje opinie. Bóg jak coś powiedział, to się tego trzyma. Nie musi się poprawiać, nie musi żadnej erraty wprowadzać do swojej księgi. My czasami jak tłumaczymy, to musimy erraty wprowadzać, ale Bóg nie. Natomiast ludzie w swoich teoriach naukowych, wiecie, to w wielkim tempie się wszystko zmienia. To, co dzisiaj dowiodą, jutro już ktoś inny przyjdzie i mówi, że to nie tak, trzeba to znowu zmieniać. I tak w koło Macieja, od wieków. Człowiek się zbliża do prawdy, człowiek rozumie jakąś prawdę, ale to jest dalekie od tego, co znajdujemy w Jego Słowie. Bez wiary, czytamy, nie można podobać się Bogu. Nie można. Bez wiary w Boga oczywiście, bo jak ktoś ma taką wiarę, wiecie, w teorię ewolucji, czy w teorię Wielkiego Wybuchu, czy inne teorie, to też się nie podoba Bogu. Chodzi o wiarę w Boga, tak? Bez wiary w Boga nie można się Bogu podobać. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. I nagradza tych, którzy go poszukują. Kluczową ludzką postacią w księdze Jozuego jest sam Jozue, główny przywódca Izraela w tym okresie historii. Jako młody człowiek Jozue był przywódcą wojsk Izraela i głównym pomocnikiem Mojżesza. Spotykamy go po raz pierwszy podczas konfliktu z Amalekitami, którzy zaatakowali wędrujący po pustyni lud izraelski. I Jozue stacza zwycięską bitwę z Amalekitami, podczas gdy Mojżesz wznosi swe ręce do Boga, wspierany przez Aarona i Hura. O tym możecie przeczytać w tych wcześniejszych księgach mojżeszowych. Następnie Jozue towarzyszy Mojżeszowi w jego wspinaczce na górę Synaj, gdzie Mojżesz otrzymuje prawo od Boga. Mojżesz oczywiście jest tam sam, Jozue towarzyszy mu tylko w pewnej części tej drogi. Jozue jest też jednym z tych 12 szpiegów, którzy przeprowadzili wywiad w ziemi obiecanej przed pierwszą nieudaną próbą wejścia do tej ziemi. W przeciwieństwie do pozostałych 10 szpiegów pełnych strachu, Jozue i Kaleb, pełni wiary, zachęcali lud Izraela do wejścia do Kanaanu i do zdobycia go. Jednak z powodu niewiary całego ludu, Jozue przez kolejne 40 lat oglądał powolną śmierć swojego pokolenia podczas ich krążenia po pustyni. I Mojżesz ustanawia Jozuego swoim następcą, który ma poprowadzić nowe pokolenie Izraela do ziemi obiecanej. Mojżesz obrazuje prawo. Jozue obrazuje zwycięstwo, ratunek, zbawienie. Prawo jest niezbędne, gdyż wskazuje właściwą drogę, ale prawo nie ma mocy zbawienia czy uratowania człowieka z jego skłonności do łamania prawa, co Biblia nazywa grzechem. Zbawienie, ratunek człowieka z jego grzechu nie przychodzi przez prawo, ale dzięki dziełu Zbawiciela, który postępuje zgodnie z prawem i kładzie swoje życie za tych, którzy to prawo złamali czy łamią. W Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale i 21 wierszu anioł przemawia we śnie do Józefa, zapowiadając narodzenie niezwykłego syna z poślubionej mu Marii, mówiąc: i dasz mu na imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud z jego grzechów. I to imię Jezus jest grecką formą imienia Jozue. Jozue też jest grecką formą. Tam jest Jehoszuach. I to jest to samo imię, które oznacza Jahwe jest zbawieniem. Jahwe jest zbawieniem. A więc Jozue jest obrazem Jezusa i zbawienia, które jest nam dane pod Jego przewodnictwem. Jeśli chcesz być uratowany z niewoli grzechu, uwolniony od kary za swoje grzechy, wolny od wiecznego potępienia za łamanie sprawiedliwego Bożego prawa, to potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz przyjść do Zbawiciela, uwierzyć w Niego, uwierzyć w Jego zbawcze dzieło życia, śmierci na krzyżu Golgoty, zmartwychwstania i Jego powtórnego przyjścia w chwale. Tylko ci, którzy poddają się pod władzę i przewodnictwo wielkiego Jozuego, nowego przymierza, Jezusa Chrystusa, stają się zwycięzcami razem z Nim i dziedzicami Jego bogactwa. To jest nasza ziemia obiecana. Wystrzegajmy się niewiary pokolenia, które poginęło na pustyni, ale także częściowego posłuszeństwa takich postaci jak Achan, który poddał się pod władzę Jozuego, ale tylko częściowo. Ja nie jestem w stanie czytać tych historii. Ja mam nadzieję, że je czytaliście. Tak się umawialiśmy, nie? Ci, którzy są pierwszy raz, wiadomo, że mogli nie wiedzieć. Ale ci, którzy są tutaj co regularnie, to tak się umawiamy, że zawsze czytamy tą księgę przed jej omawianiem. Więc ja do wszystkiego nie odnoszę się, wszystkiego nie czytam, tylko referuję, mając nadzieję, że wszyscy czytali. Więc mamy Achana. w tej księdze, który poddaje się częściowo pod władzę Jozuego. Jest w gronie tych, którzy uderzają na Jerycho, gdy mury Jerycha padają, ale nie jest posłuszny nakazowi, który Bóg dał przez Jozuego, by niczego nie brać z tego miasta. Wszystko, co było w tym mieście, miało być zniszczone. Nie mieli z niego nic wziąć. I Achanowi było szkoda pięknej szaty, którą zobaczył. Szlachetnych kruszców, którymi myślał, że się wzbogaci. Po co to niszczyć? Po co to palić? Po co to przyda się? A, przydało mu się tak, że zginął. I zginęło wielu ludzi przez jego nieposłuszeństwo. Częściowe posłuszeństwo nie przynosi zbawienia. Tylko pełne posłuszeństwo. Jezus mówi: jeżeli nie stracicie wszystkiego na tej ziemi, jeśli nie zostawicie wszystkiego dla mnie i dla Królestwa, nie możecie być moimi uczniami. Jeśli nie umrzecie w pełni dla siebie, dla swoich pożądliwości, pragnień, wizji życia, jeśli nie oddacie się w pełni pod moje panowanie, nie możecie być moimi uczniami. Nie wystarczy rozpocząć, nie wystarczy pójść połowę drogi za Jezusem. Nie wystarczy pójść 99% za Jezusem. Jeśli spóźnisz się jedną minutę na pociąg, to się spóźniłeś na pociąg tak, jakbyś się godzinę spóźnił, czy cały dzień. Spóźniłeś się minutę i już nie wsiadłeś, już nie pojechałeś. Pociąg odjechał bez ciebie. Musisz być na czas, punktualnie, jeśli chcesz pojechać. Jeśli chcesz być zbawiony, jeśli chcesz wejść do ziemi obiecanej, która jest w Jezusie Chrystusie, musisz oddać wszystko. Musisz zostawić wszystko, wyprzeć się wszystkiego, być gotowym iść tam, gdzie twój przywódca, Jezus, Zbawiciel, Jozue, ci nakaże. Tylko wtedy jest twoim Panem i tylko wtedy jest twoim Zbawcą. W żaden inny sposób. Tutaj nie ma kompromisów, tu nie ma jakiejś drogi pomiędzy. Jezus mówi, są tylko dwie drogi. Jest wąska droga, droga posłuszeństwa, droga poddania się Jezusowi, droga życia. I jest druga droga, szeroka droga. Tam jest wiele opcji, tam jest wiele możliwości, wiele różnych religii tam się mieści, wiele różnych koncepcji tam się mieści, ale tam nie ma Jezusa, tam nie ma życia. Końcem tej szerokiej drogi jest wieczna śmierć i wieczna zagłada. I Bóg od samego początku, po sam koniec, mówi do nas: wybierz życie, wybierz drogę życia. Miłość tego świata, miłość doczesnego zysku i bogactwa, chwała, poszukiwanie chwały w tym świecie, poszukiwanie chwały u ludzi, to odbiera nam duchowy wzrok i nakłania nas do nieposłuszeństwa, które kończy się nie tylko naszą własną tragedią, ale tragedią wszystkich wokół nas, którzy są poranieni, którzy są zniesmaczeni, którym dajemy złe świadectwo o tym, co to znaczy należeć do Boga i służyć Bogu. Ta klęska Achana, ta tragedia Achana jest wielkim ostrzeżeniem tej księgi przed częściowym posłuszeństwem. Bóg się nie zadowoli częściowym posłuszeństwem. Bóg wymaga pełnego posłuszeństwa. Pamiętacie, co czytaliśmy na początku? Mówi: niech ta księga się nie oddala od twoich ust, nie odstępuj ani na prawo, ani na lewo. Dokładnie tak, jak ci powiedziałem. I to widzimy znowu, będziemy to oglądali w każdej jednej księdze niemal. Bóg to przypomina. Trzymaj się tego, co ci powiedziałem. Nie odstępuj od tego, nie dodawaj do tego, nie ujmuj od tego, nie modyfikuj tego, nie kombinuj. Po prostu trzymaj się tego, co ci dałem, a będziesz miał życie. Będziesz błogosławiony. Jeszcze jedna postać, do której chcę się odnieść na koniec tej księdze, to postać Rahab, która niegdyś była nierządnicą w Jerychu i jest obrazem prawdziwego nawrócenia się do Boga i zbawczej wiary, czynnej w miłości. Zaufała mocy Boga i w konsekwencji stała się Jego wierną wyznawczynią. Poślubiła Izraelitę i stała się częścią Bożego ludu. Więcej, Bóg zapoczątkował przez nią królewski ród, z którego zrodził się pierwszy wielki król Izraela, Dawid, później Salomon i pozostali władcy Judy. Wieki później skromna, pobożna dziewica z Nazaretu, będąca także w linii rodowej Rahab, nierządnicy z Jerycha, zostaje wybrana na ziemską matkę Zbawiciela wszystkich narodów. To jest niezwykłość Bożego wybrania. Nierządnica, kobieta z najniższego dna społecznego, zwraca się do Boga Izraela i zostaje pra, 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 pra babką Zbawiciela wszystkich ludzi. Ogrom Bożej łaski, ogrom Bożego miłosierdzia, ogrom Jego planu zbawienia, w których znalazło się miejsce dla takich osób jak Rahab, jak później zobaczymy Rut, Moabitka, z narodu, który był przeklętym narodem. I ona znalazła się w tej linii rodowej Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Księga Jozuego jest dramatyczną ilustracją wierności i mocy Boga, jak również tragicznych konsekwencji grzechu, nieposłuszeństwa Bogu. Jozue u kresu swego życia składa swoje wyznanie wiary, które także zawiera wyzwanie skierowane do wszystkich kolejnych pokoleń wyznawców wiary w jedynego prawdziwego Boga, również do nas. Przeczytajmy na koniec te wybrane wiersze z ostatnich przemów Jozuego, zapisane w ostatnich rozdziałach. Bóg mówi, Jozue mówi: wy widzieliście wszystko, co Jahwe, wasz Bóg, uczynił wszystkim tym narodom. Może nie szukajcie, bo ja powybierałem te wiersze tam z tych ostatnich dwóch rozdziałów, także będzie wam ciężko to odnaleźć na bieżąco. Posłuchajcie. Wy widzieliście wszystko, co Jahwe, wasz Bóg, uczynił wszystkim tym narodom, usuwając je przed wami. Bo właściwie to Jahwe, wasz Bóg, za was walczył. Nabierzcie jednak wiele sił, aby pilnie przestrzegać tego wszystkiego, co zostało zapisane w zwoju prawa Mojżesza. Chodzi o to, abyście nie odstępowali od tego ani w prawo, ani w lewo. Abyście nie pomieszali się z tymi pozostałymi między wami narodami. Abyście nie wzywali imion ich bogów, ani w przysięgach. Nie służyli im i nie kłaniali się im, lecz abyście lgnęli do Jahwe, do prawdziwego Boga, waszego Boga. Jak czyniliście to do dziś. Jahwe zaś wydziedziczył przed wami narody wielkie i silne, a co do was, nikt nie ostał się przed wami aż po dzień dzisiejszy. Jeden wasz wojownik zmusza do ucieczki tysiąc, bo to właściwie Jahwe, wasz Bóg, jest tym, który walczy za was, jak wam obiecał. Troszcie się zatem usilnie ze względu na swoje dusze, by darzyć miłością Jahwe, waszego Boga. Weźcie sobie to głęboko do serca i miejcie to wciąż w pamięci, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich tych dobrych obietnic, które złożył wam Jahwe, wasz Bóg. Spełniły wam się wszystkie, nie zawiodło żadne słowo. Lecz jak spełniła wam się dobra obietnica, każda dobra obietnica, którą złożył wam Jahwe, wasz Bóg, tak też Jahwe spełni nad wami każdą zapowiedź nieszczęścia, aż was wytępi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Jahwe, wasz Bóg. Stanie się tak, jeśli przekroczycie przymierze z Jahwe, waszym Bogiem, przy którym przykazał wam trwać, a pójdziecie służyć innym bogom i będziecie się im kłaniać. Wtedy gniew Jahwe zapłonie przeciwko wam i wyginiecie, i to szybko, z tej dobrej ziemi, którą on wam przekazał. Teraz więc żyjcie w bojaźni wobec Jahwe. Służcie mu szczerze i wiernie. Usuńcie spośród siebie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie. Służcie jedynie Jahwe. A jeśli byście uznali za niesłuszne służyć Jahwe, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką? Czy bogom amoryckim, w których ziemi mieszkacie? Ja zaś i mój dom będziemy służyli Jahwe. Piękne słowa Jozuego. Słowa, które dzisiaj mają swoją moc przekazu dla nas. Wybierz, komu chcesz służyć. I nie zwlekaj. Wybierz dzisiaj, komu chcesz służyć. Czy chcesz służyć tym wielu bogom, którym dzisiaj ludzie służą? Pieniądzom? Przyjemnościom seksualnym? Sławie? Komu chcesz służyć? Kto chcesz, by był twoim panem? Wokół czego chcesz, żeby się kręciło twoje życie? Bóg cię nie zmusza do wiary w Niego, do posłuszeństwa Bogu. Ale Bóg cię ostrzega, że jeśli będziesz służył innym Bogom, albo jak niektórzy będziesz chciał stawiać Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, jeśli chcesz stać w rozkroku, jedną nogą w tym grzesznym świecie, a drugą nogą w Królestwie Boga, to wiedz, że tak się nie da. Musisz wybrać, komu będziesz służył. Jezus mówi, nie może człowiek dwom panom służyć, gdyż jednego będzie miłował, a drugim będzie gardził. Tak to działa. Wcześniej czy później. Na początku może ci się wydawać, że jesteś w stanie, ale nie jesteś. Wcześniej czy później jednym musisz pogardzić, żeby służyć drugiemu. Będziesz stawiany przed takimi wyborami, gdzie nie da się dwom naraz służyć. Będziesz musiał jednym wzgardzić, a drugiego będziesz musiał wybrać. Dlatego Jezus mówi, musisz wybrać, komu chcesz służyć. Czy mamonie, temu wszystkiemu, co w tym świecie jest uznawane za cenne, wartościowe, czy też chcesz służyć Bogu. Musisz wybrać. Jezus mówi, jeśli ktoś mi będzie służył, to będzie tam, gdzie ja jestem. Będzie miał życie i to życie obfite. Ale jeśli ktoś nie chce służyć Jezusowi, przyjdzie dzień, kiedy będzie tego gorzko żałował. Jezus mówi, każdego nieposłusznego sługę porąbię na kawałki. Jest taka przypowieść, której Pan Jezus tak to obrazuje. gdzie mówi o takich nieposłusznych sługach, którzy z jednej strony się zadeklarowali, że będą Mu służyć, ale byli nieposłuszni. I mówi, gdy ich Pan powróci, wezwie ich przed swoje oblicze i każe ich porąbać na kawałki. To jest obraz Jego sądu, obraz Jego gniewu, obraz wiecznej kary. Więc nie mówimy tutaj o rzeczach mało znaczących. Mówimy tutaj o drodze życia i drodze śmierci. I musimy wybrać, komu chcemy służyć, kto będzie naszym Panem. Obyśmy dobrze wybrali i obyśmy byli wierni naszemu Bogu w tym wyborze. Oby nie były to tylko puste słowa, puste deklaracje, puste obietnice. Oby nie było to częściowe posłuszeństwo, ale obyśmy oddali się cali naszemu Panu w posłuszeństwo i żyli i doświadczali bogactwa Jego chwały, bogactwa Królestwa Niebios. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za tę kolejną księgę w tym wielkim zbiorze ksiąg, który nam zostawiłeś, abyśmy wiedzieli, jaka jest droga, którą chcesz, byśmy szli, droga życia, droga zbawienia, droga błogosławieństwa, droga powodzenia, abyśmy nie byli ludźmi, którzy się łudzą, polegając na naszych własnych koncepcjach sprawiedliwości, religijności, przynależności do takiego czy innego ugrupowania religijnego, ale wiedzieli, że tutaj sprawa się decyduje w tym, gdzie stoimy przed Tobą. Czy nasze serca są szczere przed Tobą? Czy nasze życie rzeczywiście Tobie oddane? Czy dokładamy wszelkich starań, aby toczyć walkę ze wszystkim, co się Tobie nie podoba, co się Tobie sprzeciwia, co Ciebie obraża, co wnosi zagładę, śmierć w nasze życie? Daj, Panie, byśmy i dzisiaj, słuchając słów tej księgi, słuchając rozważań na temat tej księgi, nie zlekceważyli tego poselstwa, które wierzymy, że i ta księga kieruje do nas, by służyć Tobie z całego serca, by trzymać się Twego słowa ze wszystkich sił, nie odstępować od Niego na prawo czy na lewo, ale być wiernym wszystkiemu, co nam przekazałeś, i modlić się o właściwe zrozumienie tego i wprowadzanie tego w nasze życie z Twoją pomocą, z Twoją łaską. Na Tobie polegamy, na Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, który jest naszym Jozue, naszym Zbawicielem, naszym przewodnikiem, sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Na Niego chcemy patrzeć, Jemu chcemy ufać, na Nim chcemy polegać, wiedząc, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do wielkiego dnia Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.
Amen.
Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy.